Witajcie, kochani. Mam nadzieję, że jesteście w dobrym czasie. A jeśli nie, to rzeczywiście złóżcie pod krzyżem Jezusa Chrystusa to, z czym przyszliście. Jeżeli jesteście w dniu złym, to słowo jest dla was dzisiejsze. Jeżeli jesteście w dobrym, także jest dla was, żebyście potrafili nadal iść tą drogą. W części pierwszej opowiadałem wam, jak doszło do tego, że na ziemi toczy się niewidzialna duchowa wojna o duszę każdego człowieka. W części drugiej opowiadałem o Królestwie Ciemności i jego demonach. W kolejnym odcinku o Królestwie Światłości i o aniołach bożych. Chciałem wam przypomnieć, w jaki sposób funkcjonujemy na tym świecie, pomimo tego, że nie widzimy sfery duchowej. A dziś chciałbym omówić temat naszego bojowego wyposażenia, czyli Bożej zbroi. Kochani, pochylmy głowę i pomódlmy się na początek. Panie nasz Boże, Królu Wszechświata, wychwalam Cię i wywyższam, oddaję Tobie ten czas. Powierzam się Twojemu prowadzeniu. Prosimy, otwieraj nasze duchowe oczy i uszy. Prowadź nas w uczniostwie i objawiaj nam, co masz dla nas. Związujemy w Twoim autorytecie wszelkie moce ciemności, które się temu sprzeciwiają. Prosimy także o posługę anielską dla nas, aby dzisiejsze zwiastowanie wyposażyło nas do zwycięskich zmagań z przeciwnikiem. Tobie, Panie Jezu, na chwałę, a nam ku zbawieniu wiecznemu. Amen. Przywitałem was dziś fragmentem z 6 rozdziału listu do Efezjan. Stąd właśnie pochodzi cytat, który stał się myślą przewodnią naszego cyklu. Naszego cyklu pod tytułem Wojny Duchowe. Bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Jedni na świecie niesłusznie uważają, że każdy konflikt, każdy grzech czy problem jest wywołany przez demony. Zanim zaczniesz walkę z diabłem, popatrz w lustro. Demony nie są źródłem wszystkich naszych problemów. Inni całkowicie ignorują duchową rzeczywistość. Pytają, jaka wojna, gdzie, kiedy. Skoro bój toczymy, to oznacza, że toczymy teraz, to czas teraźniejszy. Sceptyk pyta, z kim ta wojna, skoro nie widać przeciwnika? A słowo mówi nie przeciwko ludziom. Mamy teoretycznie 3 wyjścia. Możemy stanąć do walki, możemy uciekać lub kooperować z wrogiem. Uciekać nie ma dokąd, zatem pozostają nam praktycznie 2 wyjścia. Wielu w naszym świecie wierzy, że może pozostać neutralnym, ale to jest dramatyczna fikcja. Przeciwnik stosuje wszelkie metody i używa wszelkich dostępnych środków. Używa nawet Bożego Słowa. Pomimo przegranej wojny nadal chce wygrywać kolejne bitwy w naszym życiu. Nasza wojna duchowa składa się właśnie z takich bitew. Ale może się zdarzyć, że jedna bitwa zdecyduje o losach całej naszej wojny. Niech przykładem będzie pewien oddział Rosjan podczas bitwy o Berlin, kończącej II wojnę światową. Przez błąd taktyczny dali się otoczyć przez oddział SS. Wszyscy zginęli. Kilka dni później wojna zakończyła się sukcesem, ale nie dla nich. Skoro fragment listu do Efezjan jasno wskazuje, że konflikt z szatanem jest bojem duchowym, właściwym staje się pytanie, czy jesteśmy gotowi do walki. Jaką mamy wiedzę o przeciwniku? Jak wygląda nasze wyposażenie i strategia? Jeśli uczynimy zgodnie z podanymi w liście do Efezjan wskazówkami, będziemy mogli ostać się i zwyciężyć. Bez względu na strategię, jaką zastosuje przeciwnik. Jeśli ktokolwiek z chrześcijan nie potraktuje poważnie tych wskazówek, będzie przegrywał kolejne bitwy w swoim życiu. Zapraszam, podejmijmy trud zagłębienia się w te natchnione przez Ducha Świętego wersy. W wersie 11 czytamy. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Po pierwsze, przywdziejcie, nie przywdziewajcie. Nie przyoblekaj się, lecz bądź obleczony. Raz, a dobrze. Nie ściągajmy jej na noc, nie zostawiajmy, kiedy wyjeżdżamy na urlop. Niech stanie się częścią nas, drugą skórą. Zawsze gotowa chronić, zawsze gotowa podczas ataku. Po drugie, nie przywdziewajcie całej zbroi swojej, ale przywdziewajcie całą zbroją Bożą. Sam Bóg jest twórcą tej zbroi. Dlatego werset ten może być tłumaczony dosłownie: włóżcie na siebie całą zbroję, która pochodzi od Boga. Tak jak otrzymaliśmy nowe życie, nową naturę i moc w Duchu Świętym, tak otrzymujemy duchową zbroję. To dar, więc nie musimy o nią prosić. Ważne jednak, abyśmy znajdowali się w takiej społeczności z Bogiem, aby móc z niej korzystać. Tylko w taki sposób możemy skutecznie walczyć z przeciwnikiem. Tak długo, jak trwamy w społeczności z Panem, jesteśmy w stanie mieć właściwe zasilanie dla naszego duchowego wyposażenia wojennego. Jeżeli ignorujemy nasze życie duchowe i przestajemy chodzić w mocy Bożej, wpadamy w kłopoty. Można by powiedzieć, że oczywiście nasza zbroja nie przestaje wtedy istnieć, ale przestaje działać. Zacznie ona działać dopiero wtedy, kiedy nawrócimy się, zaczniemy pokutować i znowu będziemy w społeczności z Panem. Spotkałem się z określeniem, że jest ona dana za darmo. Doszedłem jednak do wniosku, że trzeba za nią zapłacić cenę. I znowu mamy kolejny duchowy paradoks. Jeśli chcesz żyć pełnią życia, musisz umrzeć dla siebie. Przypomnę fragment z Ewangelii Mateusza. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Pójdźcie, weźcie, uczcie się. Trzeba wykonać pracę. Walczyć także trzeba się uczyć. Ale żeby się uczyć, trzeba mieć serce i postawę ucznia. Wracając do wersetu 11. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Słowo mogli pochodzi od słowa dunamis, określającego dynamiczną siłę lub moc. Wyrażenie ostać się pochodzi od słowa stenaj i oznacza dosłownie stanąć. Zatem stajemy w mocy z dynamiczną siłą, która czyni z nas napastników, nie ofiary oczekujące ataku. Słowo stenaj jest użyte w sensie militarnym, w znaczeniu utrzymania się na najważniejszej strategicznej pozycji w każdej naszej duchowej walce. Na każdym duchowym polu walki naszego życia. Słowo przed pochodzi od słowa pros. Oznacza ono wysuniętą w przód pozycję i spotkanie twarzą w twarz. Kiedy mamy na sobie tą zbroję, stajemy się gotowymi do ataku potężnymi duchowo-wojownikami. Wróćmy do apostoła, który jest autorem tych słów. Jest rok 60. Apostoł Paweł z powodu głoszenia Ewangelii w Rzymie zostaje skazany na kilkuletni areszt domowy. Jest pilnowany przez żołnierzy rzymskich. W tamtym czasie Rzym był u szczytu potęgi. Dzięki legionom kontrolował znaczną część ówczesnego świata. A armia rzymska była wyjątkową organizacją militarną. Tworzyli ją świetnie wyszkoleni, uzbrojeni i zdyscyplinowani żołnierze. Byli uczeni zasad strategii i fechtunku. Doskonale wiedzieli, czym jest autorytet i byli poddani swoim dowódcom. Skuteczność bojową zawdzięczali także swojemu uzbrojeniu. Na przykładzie zbroi rzymskiego legionisty Paweł pokazał, jakiego wyposażenia potrzebuje chrześcijanin, by z powodzeniem stawić czoło diabłu. Użyte przez apostoła Pawła określenie cała zbroja wzięte jest ze słowa panoplia i obrazuje legionistę ubranego w kompletną zbroję od stóp do głów. Żołnierz taki był wyposażony w broń ofensywną i defensywną. Jak można zauważyć, niektóre denominacje chrześcijańskie stosują tylko część tej zbroi. Niektórzy stosują tylko tarcze wiary. Inni miecz ducha. Jeszcze inni uczą tylko o hełmie zbawienia, a pozostałe części ciała mają odsłonięte. Po co przywdziewać tytułową zbroję? Abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Czytamy w Efezjan 6,11. Czym są te zasadzki, zakusy, zamysły diabelskie? W greckim oryginale mamy tutaj słowo metodos, oznaczające ogólnie drogę dochodzenia do celu, ale tu oddające ideę czegoś, co jest przebiegłe, podstępne, oszukańcze i manipulacyjne. Przyda nam się tutaj fragment z drugiego listu do Koryntian. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Słowa te, zauważcie, bezpośrednio korespondują z naszym tytułowym fragmentem z Efezjan, z 6 rozdziału. Potwierdzają, że chociaż żyjemy w ciele, nasza broń jest bronią duchową oraz nie tylko defensywną. Ponadto dają wskazówkę, jaką drogą przeciwnik chce osiągnąć swój cel, jak nas atakuje. Diabeł stara się manipulować przede wszystkim naszym umysłem i naszymi emocjami. Co zatem mamy robić? Czytajmy. Weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. W dniu złym. Czyli takim, w którym kłamstwa, oszukiwanie samego siebie i kompromisy przestają podtrzymywać nasz fałszywy pokój. Takim, w którym choroba czy wypadek zweryfikują nasze poczucie bezpieczeństwa i niezależności. Potrzebujemy całej, pełnej zbroi Bożej, która pochodzi od Boga. Składa się ona z 7 elementów. Poproszę slajd. Pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, buty gotowości głoszenia Ewangelii pokoju, tarcza wiary, hełm zbawienia, miecz Ducha Świętego oraz włócznia modlitwy i wstawiennictwa. Pierwszym elementem jest pas prawdy. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą. Jak wyglądał taki pas rzymskiego legionisty? Możecie zobaczyć na zdjęciu. Był to pas o szerokości od 5 do 15 centymetrów, który nie tylko spajał zbroję, ale i chronił żołnierza. Do pasa przymocowane były pionowe pasy skórzane, na których umieszczone były metalowe elementy, metalowe płytki. Zakrywały one podbrzusze i jednocześnie zapewniały swobodę ruchów. W aspekcie duchowym prawda, którą symbolizuje ten pas, to słowa składające się na treść Biblii. Z greckiego logos, słowo. W Grece mamy dwa wyrażenia określające słowo. To logos i rema. Większość naszej duchowej zbroi jest niewidoczna, tylko jedna jej część jest materialna. To właśnie Biblia, Słowo Boże. Zawiera ona Boże prawa i prawdy o Bożym Synu, Jezusie Chrystusie, który jest prawdą. Kiedy Duch Święty przemówi do człowieka i ożywi biblijne słowo, wtedy logos staje się rema, mieczem ducha, o którym apostoł mówi nieco dalej. Dlaczego Paweł wskazuje w pierwszej kolejności na pas? To nie przypadek, kolejność ma znaczenie. Nie jest to kolejność ubierania. Chcę zwrócić uwagę na to, na co w pierwszej kolejności zwraca uwagę przeciwnik. Oglądaliście filmy z II wojny światowej. Widzieliście żołnierzy wziętych do niewoli? Szli z rękami nad głową i nie mieli pasów. Do niewoli idzie się bez pasa. Posiadanie duchowego pasa to dowód, że nie poddaliśmy się duchowym siłom tego świata. To dowód, że żyjemy w prawdzie. Nie, jeśli kłamiemy lub oszukujemy, to oznacza, że nie mamy już duchowego pasa na biodrach. Już się poddaliśmy, jesteśmy w niewoli i nie ma znaczenia, czy mamy na sobie pozostałe elementy zbroi. Taktyką przeciwnika nie jest błyskawicznie zrobić z nas kłamców i złodziei. Wystarczy, że oddzieli nas od prawdy zawartej w Bożym Słowie i uczyni z nas kłamców. Jeśli tego dokona, kolejne klęski są tylko kwestią czasu. Kiedy ostatnio zmyślałem na swój temat, chcąc się lepiej pokazać? Kiedy skłamałeś żonie, mężowi, dzieciom, pracodawcy? Jeśli tak się stało, dałeś przestęp diabłu. Przesadzam? Zastanówmy się, kto powiedział pierwsze kłamstwo w historii i co się potem stało. Przywykliśmy myśleć, że w Edenie pierwszy skłamał diabeł. Ale przyjrzyjmy się. Wąż zapytał Ewę, czy Bóg rzeczywiście powiedział, nie wolno wam jeść z drzew tego ogrodu? Kobieta odpowiedziała, możemy, ale z owocu drzewa, które jest pośrodku ogrodu, Bóg powiedział, nie będziecie z niego jeść ani go dotykać. A co w istocie powiedział Bóg w pierwszej Mojżeszowej? Powiedział, z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść. O dotykaniu nie było mowy. Pytanie, jak mocno powinniśmy trzymać się prawdy? Pamiętając, że Boże myślenie i nasze myślenie są tak od siebie różne. Że Boża sprawiedliwość jest tak inna od naszej. Jaki dajemy sobie margines na popełnianie błędów? Prawda jest podstawą. Bez niej nie ma mowy o chrześcijaństwie. Spójrzmy jeszcze, co apostoł nakazał Efezjanom, zanim zaczął mówić o wkładaniu Bożej zbroi. Odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. W Ewangelii Jana szatan nazywany jest ojcem kłamstwa. W przypowieściach Salomona zwiedzenie jest rzeczą, której Bóg się przeciwia, a kłamliwy język jest obrzydliwością. A Jezus jest prawdą, dlatego jesteśmy powołani do tego, aby pielęgnować prawdę w naszym życiu. I jeszcze dla ciekawostki, czy pamiętacie historię o lnianym pasie w 13 rozdziale Jeremiasza? Bo jak pas przylga do bioder męża, tak chciałem, aby cały dom izraelski i cały dom judzki, mówi Pan, przylgnął do mnie, aby być moim ludem, moją chlubą, chwałą i ozdobą, lecz oni nie słuchali. Kilka wersów wcześniej Pan nakazuje Jeremiaszowi kupić ten pas i zanieść go nad Eufrat, po czym wrócić. Po jakimś czasie nakazuje mu przynieść ten pas z powrotem, ale okazuje się, że pas jest zbutwiały. Bóg powiedział, tak wygląda życie tych, którzy nie trwają w moim słowie. Nie rozkoszują się nim. Tacy ludzie są bezowocni, bezpłodni, bezużyteczni. I jeszcze jedno, jeśli nie ma pasa, nie ma gdzie przypiąć pozostałego rynsztunku wojennego. Kolejna, pancerz sprawiedliwości. Stójcie przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, mówi Efezjan 6,14. I nie jest to jedyny fragment w piśmie mówiący o pancerzu. W pierwszym liście do Tesaloniczan, który jest najstarszym fragmentem Nowego Przymierza, Paweł pisze: bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości. Mamy już zatem pancerz wiary, miłości i sprawiedliwości. Jak wygląda pancerz? Spójrzcie. Osłania najważniejsze organy niezbędne do życia. Osłania korpus i serce. Można stracić rękę i nadal walczyć. Ale nie sposób walczyć z przebitym sercem. Nie ma weteranów wojny bez korpusu. Ale niestety można spotkać chrześcijanina bez serca. Można spotkać chrześcijański zbór bez Boga. Tak zajęty sobą, że nie zauważy Chrystusa szukającego uczniów. Tak wypełniony ludźmi zajętymi służbą, że nie mają czasu na relacje z Bogiem. Z wiernymi, którzy pilnują, kiedy zaczyna się i kończy nabożeństwo, ale nie potrafią modlić się o siebie nawzajem, o swoją społeczność i o swoje przywództwo. Taki Kościół staje się cielesny i niezdolny do duchowej walki. Nie ma już serca. A dlaczego trzeba chronić serce? Salomon mówi w przypowieściach: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Niezbędny jest nam pancerz sprawiedliwości. I to sprawiedliwości Bożej, nie naszej ludzkiej. Pancerz wiary i miłości. I to miłości Bożej, nie naszej ludzkiej. Bo Jego miłość jest jak życiodajny deszcz. Deszcz, który pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bóg nie ma względu na osoby, tak jak my. Nie potrafimy nie tylko kochać wszystkich, ale i szanować. A nawet jeśli zdołamy pokochać, to nie zawsze miłość ta sprosta próbie czasu. Dlatego w Nowym Przymierzu Jezus dał nam nowe przymierze, mówiąc, abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. I tak staramy się kochać siebie nawzajem. Tak się bardzo staramy sami z siebie, że przy pierwszym zranieniu odczuwamy chęć odwetu i nierzadko dajemy temu upust. A jaka jest Boża miłość? W Jana 3,16 czytamy: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A Chrystus cierpiąc mówi do Ojca: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Czy jest to dla nas lekcja duchowej walki? Serce mamy chronić wiarą i miłością, bo to jest właśnie nasz pancerz sprawiedliwości. Gdy świat nam mówi, że gdyby Bóg rzeczywiście nas kochał, nie byłoby na świecie tyle cierpienia, musimy pamiętać, że dostaliśmy wolną wolę i korzystamy z niej tak, jak chcemy. Nawet wbrew woli Bożej. Gdyby wystarczyła Boża miłość do nas, nie potrzebowalibyśmy pancerza. Ponadto, choć to niebiblijne, w świecie chrześcijańskim mamy dwa rodzaje sprawiedliwości. Sprawiedliwość z zakonu i sprawiedliwość z łaski. Niektóre kościoły głoszą, że na zbawienie trzeba zasłużyć. Ale religijny pancerz naszych wysiłków nie sprosta w konfrontacji z przeciwnikiem. Potrzebujemy duchowego pancerza opartego na nowym przymierzu, na łasce, miłości i sprawiedliwości. Przypomnijmy sobie scenę przed walką Dawida z Goliatem. Saul próbował ubrać Dawida w swoją zbroję, ale biedny nie mógł w niej walczyć, była na niego za duża i za ciężka. Poszedł do walki bez blach, ale nie poszedł niezabezpieczony. Ewidentnie miał Bożą zbroję. Miał wiarę i zaufanie w Boże Słowo. Postawa Dawida jest niesamowita. Jak mówi Salomon, sprawiedliwy jest nieustraszony jak młody lew. I nie chodzi tutaj o nierozważną arogancję, ale o duchową odwagę. Wielu już zginęło, wojując w pancerzu sprawiedliwości opartym na zakonie. Kiedy walczymy w pancerzu sprawiedliwości z łaski, ostaniemy się w dniu złym. Nawet jeśli po ludzku zdarza nam się upadać. Kiedy pokutujemy i powstajemy, ale nie żyjemy w grzechu. Kiedy kochamy Boga i nie żywimy urazy do ludzi. Jak przestaniesz dogadywać się z żoną lub mężem, a ktoś w pracy zechce cię pocieszyć, albo kiedy przyjaciele zaproszą na zakrapianą imprezę z oglądaniem ostrych filmów, kiedy nadarzy się okazja zarobić w nieuczciwy sposób, kiedy... Wtedy okaże się, w jakim stanie jest nasz pancerz sprawiedliwości. Czy jest? I jaki jest stan naszego serca? Jak wygląda nasza miłość? Czy jest uczuciem, jak mówi świat, czy decyzją i trwaniem w tej decyzji? Bóg kocha wszystkich tak samo. Jest nam trudno, bo nie widzimy siebie nawzajem Jego oczami. Dajemy sobie prawo do oceniania i osądzania ludzi. My widzimy pijaków, oszustów i nierządnice. On dostrzega nieszczęśników, oszukanych i niewolnice. Kim więc są sprawiedliwi? To ci, którzy chcą tego samego, co chce Bóg i nie chcą tego, czego On nie chce. A czy my jesteśmy z Bogiem w takiej relacji, że wiemy, czego chce od nas? Żeby Go usłyszeć, trzeba najpierw przerwać wewnętrzny monolog. Wiem coś na ten temat. Wracając do pancerza legionisty. Był on z żelaza lub brązu. Zdarzało się, że błyszczał, odbijając światło. Chodząc w sprawiedliwości, błyszczymy z daleka i jesteśmy rozpoznawani w duchowym świecie. Demony widzą naszą duchową zbroję. Dlatego jeden z nich powiedział do synów kapłana z Cewy w 19 rozdziale Dziejów: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni. I spuścił im łomot. Zadaniem pancerza jest osłonić nasze serce, ducha przed zranieniem. Mówimy czasem, że ktoś ugodził nas w samo serce, czyli głęboko zranił. Duchowa zbroja osłania przed taką niesprawiedliwością. A do tego przed wyzwoleniem niesprawiedliwości w nas, w reakcji na niesprawiedliwość otoczenia. Zajrzyjmy jeszcze do Księgi Izajasza 54:17. Mamy tutaj następującą obietnicę. Żadna broń ukuta przeciwko Tobie nic nie wskóra, a każdemu językowi, który w sądzie przeciwko Tobie wystąpi, zadasz kłam. Takie jest dziedzictwo sług Pana i ich sprawiedliwość ode mnie pochodzi, mówi Pan. Sprawiedliwość Boża jest dla wszystkich wierzących w Chrystusa. Pomimo tego, że jesteśmy grzeszni, bo jak czytamy w drugim liście do Koryntian, On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Zobaczmy jeszcze, jak spójne są słowa apostoła Pawła skierowane do nas w omawianym 6 rozdziale listu do Filipian ze słowami odnoszącymi się do Boga w 59 rozdziale Izajasza. Bóg przyoblógł się w sprawiedliwość jak w pancerz i hełm zwycięstwa włożył na swoją głowę. Wzorem także sprawiedliwości jest zawsze dla nas Jezus Chrystus, który będąc człowiekiem w Ewangelii Jana mówi: nadchodzi władca tego świata, ale nie ma on nic swego we mnie. Nic, co dałoby diabłu przystęp. I tak doszliśmy do butów gotowości głoszenia Ewangelii pokoju. Efezjan 6:15. Zobaczcie, jak takie buty wyglądały. Jeśli spróbujemy bosymi stopami chodzić po ostrych kamieniach, daleko nie zajdziemy, nie mówiąc już o możliwości walki w takim terenie. Czy ktoś z was przyszedł tutaj dzisiaj bez butów? Bez butów źle się chodzi, a co dopiero walczy. Zwiastowanie Ewangelii pokoju byłoby trudne z pokaleczonymi stopami. Zobaczcie, legionista potrzebował wygodnych i wytrzymałych butów, bo podczas kampanii musiał często codziennie przechodzić do 30 kilometrów z obciążeniem do 30 kilogramów. Słusznie więc Paweł mówi o obuwiu w kontekście gotowości do głoszenia wieści o królestwie. Tym wszystkim, którzy chcą słuchać. Ilu ludzi mogłoby poznać Jezusa, gdybyśmy byli gotowi głosić im Ewangelię? Mamy na ten temat piękny fragment w liście do Rzymian. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Zwiastowanie Ewangelii pokoju to chodzenie po terytorium wroga. Dlatego musimy być świadomi pułapek, jakie może on na nas zastawiać. Diabeł przygotowuje wiele pułapek, aby nas powstrzymać przed głoszeniem Ewangelii. Zastanówmy się, czy sami mamy pokój, czy niesiemy pokój tam, dokąd idziemy. W Ewangelii Jana czytamy takie słowa Jezusa. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje. Niech nie trwoży się serce wasze i niech się nie lęka. Boży pokój, Boży szalom to pokój z Bogiem, pokój z ludźmi i pokój z samym sobą. A jaki jest nasz pokój, jakie są nasze buty? Wiecie, kiedy idę zmierzyć się z wysokimi górami, biorę mocne, solidne górskie buty. Są drogie. Trzeba zapłacić za nie cenę. Przyjaciel naszego zbioru, pastor Mirek Kulec, opowiadał kiedyś taką historię. Będąc na posłudze, kupił sobie na ulicy piękne azjatyckie Adidasy za 20 zł. Ponieważ zabrał ze sobą na wyjazd tylko buty do garnituru, które nie były zbyt wygodne do chodzenia. Te nowe wyglądały ładnie, ale tak fatalnie się w nich chodziło, że wyrzucił je po przejściu 200 metrów. Głoszenie Ewangelii często wymaga od nas zapłacenia ceny. Nie zawsze spotkamy się z miłym przyjęciem, a poza tym musimy zapłacić cenę za zdobycie tego pokoju w nas samych. Jeśli nie mamy w sobie pokoju, nie będziemy mogli skutecznie dzielić się nim z innymi. Kiedy działamy ze spokojem i rozwagą, nasza walka jest skuteczniejsza. Kiedy nie mamy pokoju, nie jesteśmy w stanie od Boga niczego odebrać. Boży szalom w naszym życiu nie jest wyłącznie bronią defensywną. W liście do Rzymian czytamy: Bóg pokoju zetrze szatana pod stopami waszymi. A co jeszcze zapewniają buty gotowości do głoszenia Ewangelii? Jeśli skupimy się na dziele budowania królestwa, powoduje to, że jesteśmy w gotowości i nie stajemy się gnuśni. Powoduje też, że nie skaczemy co chwila z bólu i nie marudzimy, że jest tak źle i ciężko. Ci, którzy ewangelizują, to ludzie, którzy cały czas są w drodze. I jak mówi nasz pastor, lepiej się zużyć niż zarzewieć. Miejmy na sobie te buty, o jakich mówi święty Paweł. One symbolizują nasze bycie w Chrystusie, bo On jest naszą drogą. A ponieważ sukces to nie miejsce, tylko droga do miejsca, naszym sukcesem jest Jezus, ponieważ On jest naszą drogą. Oczywiście pozostaje pytanie, czy potrafimy iść tą właściwą drogą, czy chcemy podążać drogą, którą sami sobie wybraliśmy. A dlaczego próbując nieść Ewangelię pokoju, tak często zaliczamy przysłowiowe pudło? To pytanie, dlaczego Jezus był taki skuteczny w swoim zwiastowaniu? Dlatego, że był prowadzony przez Ducha Świętego. Mówił o sobie, staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Mamy za sobą trzy elementy zbroi. Czas na tarczę wiary. 16 werset listu do Efezjan. Przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Zgodnie z Bożym Słowem, przede wszystkim weźmy tarczę. Występuje tu greckie słowo epipasin, naprzeciw wszystkiego. Wiara jest przeznaczona do tego, aby stać na czele i osłaniać nas w każdej życiowej sytuacji. Dlatego tarcza rzymskiego legionisty była tak duża. Miała wymiary mniej więcej 120 na 75 cm, a ponieważ średnia wieku w czasach Jezusa wynosiła podobno około 168 cm, wynosiła około 168 cm, łatwo sobie wyobrazić, jak ta tarcza była duża w stosunku do sylwetki człowieka. Stanowiła skuteczną osłonę także przed płonącymi pociskami, ponieważ w tamtych czasach żołnierze często używali strzał wypełnionych zapalonym olejem. Bez osłony legionista mógł zginąć, zanim doszedł do przeciwnika na odległość miecza. A jakie płonące pociski diabeł ciska w naszą stronę? Ma ich wiele. Ataki w pracy, w szkole, w rodzinie. Podsyca chęć posiadania rzeczy materialnych, pokusy niemoralności. I oczywiście atakuje przez choroby i wypadki. Pociski, jakimi są pokusy i zwątpienia, są naszą rzeczywistością. Zmuszają nas do codziennej duchowej walki. Dlatego tarcza jest nam tak potrzebna. Wróćmy na chwilę do historii walki Dawida z Goliatem. 3-metrowy olbrzym Goliat unieszkodliwił mentalnie i emocjonalnie armię izraelską bez użycia miecza. Wystarczyły słowa i postawa. Sam pancerz Goliata ważył 75 kg, a całe jego wyposażenie około 300. Dawid pomimo wieku był Bożym wojownikiem. Kiedy usłyszał słowa Goliata, wzbudził się w nim święty gniew. A przecież patrząc z perspektywy ziemi, nie był on żadnym przeciwnikiem dla Goliata. Jednak Dawid patrzył z perspektywy nieba. Potrzebujemy mieć taką postawę, kiedy diabeł atakuje nas, próbuje manipulować naszym umysłem i naszymi emocjami. Próbuje atakować chorobą, kraść nasze dochody, niszczyć rodziny, służby, kościół. Nasza postawa musi być taka sama jak postawa Dawida. Dawid odpowiedział Filistyńczykowi tak. Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, a ja w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabije cię. I odetnę ci głowę i dam trupy wojska filistyńskiego ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. I dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Wow. To jest wiara. A czym jest wiara? Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Czytamy w Hebrajczyków 11:1. A jak budować naszą wiarę? Apostoł podpowiada, wiara jest następstwem słuchania, jeśli się słucha słowa o Chrystusie. A apostoł Piotr dodaje, on was strzeże swoją mocą Bożą dzięki wierze w zbawienie. A w księdze Jozuego czytamy, poznacie całym swoim sercem i całą duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich obietnic, jakie wam dał Pan. Wszystkie się wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo. Wiara to całkowite poleganie na Bożym Słowie, na Bożych obietnicach, bez względu na okoliczności. Musimy tak czynić, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Psalmista dodaje jeszcze, że wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy. Choć padnie u Twego boku 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. A jak skończyło się zlekceważenie Dawida przez przeciwnika? Goliat nie trzymał tarczy, kiedy Dawid go zaatakował. Jego tarczy niósł Giermek. Kamień wypuszczony w procy wbił się w jego czoło, a chwilę potem stracił głowę za sprawą własnego miecza. Pytanie, kto niesie twoją tarczę, bracie i siostro? Trzymasz ją cały czas w dłoni? I w jakim jest stanie? Tarcza legionisty wykonana była ze skóry i drewna. Każdego dnia żołnierz musiał ją oliwić, aby nie zesztywniała i nie popękała. Tarcza jest symbolem naszej wiary, dlatego ta analogia podpowiada nam, jak często powinniśmy się oliwić Słowem Bożym. John G. Lake służył podczas epidemii czarnej ospy w Afryce, uważanej za najbardziej śmiercionośną plagę w dziejach ludzkości. Lekarze nie mogli pojąć, dlaczego on i jego zespół nie chorują i nie umierają, pomimo tego, że pomagali chorym, nosili umarłych. John powiedział, aby nałożyli na jego skórę patogen zawierający wirus ospy i zobaczyli, co się będzie z nim działo. Doświadczenie wykazało, że wirus w kontakcie ze skórą Lake'a ginął. Powiedział on lekarzom, że jest to wynikiem prawa ducha życia. Rzymian 8:2. Gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Ze względu na to wirusy ginęły w kontakcie z jego ciałem. On w to wierzył, a doświadczenie potwierdzało ten fakt. W służbie Johna Lake'a udokumentowano ponad 100 tysięcy uzdrowień. Kochani, przeczytajcie sobie pamiętnik Bożego generała Johna Lake'a, w którym opisuje wiele takich cudownych historii. Te cuda, te dowody, że Duch Boży ma władzę nad każdym aspektem sfery materialnej. Jeżeli czujecie niedostatek wiary, przeczytajcie to. Jeżeli chcecie więcej, przeczytajcie to. Chętnie pożyczę swój egzemplarz. Ludzie potrzebują tarczy, a przeciwnik wie i cały czas podkłada nam jakieś podróbki. A to słoniki z trąbami w górze, a to talizmany, a to horoskopy. Nie jestem przesądny i mogę mieć na tablicy rejestracyjnej 13, ale jednocześnie z oczywistych względów nie chciałbym mieć liczby 666. Ostatni wątek, jaki chciałbym omówić przy okazji poruszania tej kwestii, to kwestia jedności. Moja tarcza osłania nie tylko mnie, osłania też tych, którzy obok mnie i za mną. Moją żonę, moje dzieci, moje siostry, braci. Spójrzmy na rzymską formację bojową nazwaną żółwiem, testudo. Ta wspólnota walczących ramię w ramię, tarcza przy tarczy, mogła podejść do przeciwnika nie ponosząc strat. Potrafiła atakować nawet ufortyfikowane pozycje. Osłonięci z przodu, z boku i od góry. Czy nie tak powinna funkcjonować duchowa wspólnota wierzących? Kiedy łączymy naszą wiarę z wiarą innych, możemy zdobyć pozycje strategiczne dla wspólnoty. Może się też zdarzyć sytuacja, w której nie będziemy mogli sami się bronić. Wtedy siostry i bracia w Chrystusie nam pomogą. Kiedy po wypadku leżałem na stole operacyjnym w stanie śmierci klinicznej, nie byłem w stanie sam się bronić. Dzieliłem się tym w pierwszej części cyklu. Moja żona walczyła za mnie. Moi bracia i siostry walczyli. Kościół walczył. Kościół stanął do walki. Byłem wtedy w ciemnej i głębokiej dolinie, ale dzięki jedności w wierze Kościół walczył za mnie. Kolejnym elementem Bożej zbroi jest hełm zbawienia. Weźcie też hełm zbawienia. Efezjan 6:17. Zbawiony oznacza wyrwany z niebezpieczeństwa i doprowadzony w bezpieczne miejsce. Słowo sozo, zbawienie, oznacza także ocalenie, uzdrowienie, ochronę, uwolnienie i powodzenie. W dziele krzyża jest to wszystko. W krzyżu jest autorytet przeciwko przeciwnikowi, w więc także przed każdą chorobą i każdym wirusem. Nawet wirusem COVID. Mając na głowie hełm zbawienia, nie myślimy i nie działamy jak osoby chore, przestraszone, zranione czy odrzucone. Myślimy jak zwycięzcy. A kto dziś jest pewien swego zbawienia? Amen, bracie. A ilu tych, którzy dziś umrą, a umrze dziś w Polsce kilkaset osób, ma na głowie hełm zbawienia? Spójrzcie jeszcze, jak wyglądał hełm legionisty. Osłaniał także boki głowy i kark. W cytowanym już przy okazji pancerza fragmencie z Izajasza 59:17 mamy sformułowanie hełm zwycięstwa. Natomiast w pierwszym liście do Tesaloniczan apostoł Paweł pisze o hełmie nadziei zbawienia. Dlaczego musimy osłaniać głowę? Dlatego, że tu znajduje się nasz środek dowodzenia. Diabeł przygotowuje na nas zasadzki. Jeśli nasz umysł nie jest zabezpieczony, można go oszukać. Jeśli zabezpieczony, diabeł nie zamknie nas w więzieniu, którym jest warownia złego myślenia i kłamliwych myśli. Nie pozwolimy na to, ponieważ myślimy, wierzymy i działamy zgodnie z wolą Bożą. Według drugiego listu do Koryntian zmuszamy wszelką myśl w poddanie się w posłuszeństwo Chrystusowi. Jeżeli przeciwnik zacznie manipulować naszym umysłem, zacznie też manipulować naszym życiem i kontrolować je. Stracimy wolność, a za chwilę stracimy też zdrowie. Kiedy wybieram się na budowę, zakładam kask. Kiedy jadę na narty lub na rower w góry, zakładam kask. Idziesz w świat? Załóż hełm zbawienia. Musisz to zrobić sam, ponieważ Bóg nie zrobi tego za ciebie. I tak doszliśmy do miecza Ducha Świętego. Weźcie też miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. Miecz Słowa Bożego to rema, nie logos. Rema, czyli ożywione dla człowieka słowo z Biblii przez Ducha Świętego. Słowa rema są potężne. Kiedy Duch Święty ożywia takie słowo w sercu i umyśle wierzącego, to jest on świadomy, że usłyszał Boży głos. Bóg mnie uzdrowił. Bóg uzdrowił moją żonę. Przemówił do mnie i to zmieniło moje życie i nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Rema jest specyficznym słowem, jest wiadomością Ducha Świętego, która ożywa w naszych sercach i umysłach. Tego rodzaju słowo od Pana daje moc miecza w sferze ducha. Ale nie otrzymamy rema, jeśli nie trzymamy w ręku Biblii. Kiedy czytamy słowo logos, ono czyta nas. Sprawdza, czego od niego chcemy. Dopóki to słowo nie zakorzeni się w nas, w naszym sercu, miecz ducha nie będzie dla nas dostępny. Kiedy apostoł Jan otrzymał wizję Jezusa na wyspie Patmos, napisał: z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz. I tym mieczem Chrystus pokona wszystkich wrogów. To samo słowo oznaczające miecz obosieczny znajdujemy w Efezjan 6:17, w objawieniu Jana 1:16 oraz w liście do Hebrajczyków 4:12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzać zamiary i myśli serca. Tekst oryginalny nazywa Słowo Boże mieczem z dwoma ustami. Pierwsze z ostrzy powstało, gdy Słowo wyszło z ust Bożych. Drugie pojawia się, gdy Słowo Boże wychodzi z naszych ust. Przeciwnik też próbuje stosować tą broń. Kiedy Jezus udał się na pustynię, aby pościć, diabeł zaatakował go Bożym Słowem. Czym został pokonany? Słowem Bożym. Wszystko, co Bóg stworzył, uczynił wypowiadając słowa. Nie istnieje żadna inna broń duchowa większa od miecza wypowiadanego w autorytecie Bożego Słowa. I pamiętajcie, jeżeli nowonarodzony człowiek wypowiada swoimi ustami słowa zgodne z Bożą wolą, to stają się one prawem duchowym w świecie. Nie tylko duchowym, ale i materialnym. A wszystko, co dzieje się w świecie fizycznym, zaczyna się w świecie duchowym. Na koniec dzisiejszego rozważania pozostaje jeszcze werset 18 listu do Efezjan. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Pozostał nam do omówienia ostatni z głównych elementów wyposażenia rzymskiego legionisty. To włócznia. Miała ona 2 metry długości, a jej część metalowa miała od 60 do 100 centymetrów. Ważyła około 2 kilogramy i służyła najczęściej do walki na odległość. Jeśli trafiła w przeciwnika, przybijała go. Jeśli trafiła we włócznie, w tarczę, ta tarcza stawała się bezużyteczna. Włócznia modlitwy i wstawiennictwa to broń na krótki i długi dystans. Natomiast jak używać modlitwy w duchowej walce i dlaczego niektóre modlitwy nie zostają wysłuchane, poszukamy odpowiedzi w kolejnej, 5 części cyklu. Siostro i bracia, nie możesz zrobić nic, aby Bóg kochał cię bardziej. Nie możesz też zrobić nic, aby przestał cię kochać. Możesz zrobić wiele, aby Jego miłość zobaczyć, doświadczyć i podzielić się nią z innymi. Potrzebujesz mieć serce ucznia i wojownika o Boże Królestwo. Przywdziej i nie odkładaj Bożej zbroi. Bo jesteś dniem i nocą na polu walki. Czy tego chcesz, czy nie? Pilnuj swego serca i swego umysłu. Będziesz wtedy gotowy i nawet kiedy nadejdzie dzień próby, a nadejdzie, staniesz z odwagą i spokojem do walki. Staniesz w jedności z braćmi i siostrami. Z imieniem Jezusa na ustach i pomimo tego, że nie jesteś doskonały, będziesz niezwyciężony.